Czytanie z księgi proroka Habakuka. Dokądże, Panie, wzywać Cię będą, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będą ku Tobie. Krzywda mi się dzieje, a Ty mi nie pomagasz. Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną. Powstają spory, wybuchają właśnie. I odpowiedział Pan tymi słowami. Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi. A jeśli się opóźnia, to Ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, przypominam Ci, abyś rozpalił na nowo chryzmat Boży, który jest w Tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego, ani mnie, Jego więzienia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga. Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie prosili Jezusa, przymnóż nam wiary. A Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarenko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy wróci z pola, pójdź i zasiądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się usługi mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił. Czyli dziękuję się słudze za to, że wykonał to, co mu polecono. Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co winniśmy wykonać. Dlaczego z ust apostołów już w trzecim roku obcowania z Jezusem, towarzyszenia mu na co dzień, skąd ten krzyk z ich wnętrza? Panie, przymnóż nam wiary. Coś tam głęboko w nich zakolebało. Coś się zatrzęsło w nich. Żeby zrozumieć ten krzyk apostołów, trzeba pamiętać o tym, że Izraelici od stuleci, chciałoby się powiedzieć, od czasów patriarchów, poczynając od ojca wiary Abrahama, poprzez Izaaka, Jakuba i Józefa w Egipcie, Izraelici byli wychowani w przekonaniu, że bogactwo jest oznaką błogosławieństwa Bożego. Jeżeli Bóg kogoś kocha, to mu błogosławi i znakiem tego błogosławieństwa jest bogactwo materialne. I to istotnie było widoczne w życiu tych, których Izraelici nazywali ojcami wiary, przez które życie Bóg się objawiał. I otoczenie Abrahama w ziemi obietnicy widziało, że jest człowiekiem bogatym, co więcej, bogactwo mu jakby samo przychodzi. I dlatego byli dla niego przyjaźni i chcieli być w przymierzu z nim, żeby coś z tego błogosławieństwa na nich spływało. Z kolei, gdy czytamy historię Izaaka, który najpierw przez Filistynów był prześladowany, niszczony, a później zauważyli, że mimo wszystko Bóg mu błogosławi, podczas gdy tego błogosławieństwa nie ma w ich życiu. W końcu zawarli z nim przymierze, że nie będą go niszczyć. Owszem, chcemy, żeby Twój Bóg nam błogosławił. Z kolei Jakub. Jakubowi Bóg wyjątkowo błogosławi, mimo iż żyje i służy u Labana. Labanowi się nie darzy, Jakubowi się darzy. To było empiryczne. W związku z tym Lawan w końcu poszedł po rozum do głowy, mówi: nie będę cię oszukiwał, nie będę cię wyświadczał niesprawiedliwości. Wejdźmy przymierze, żeby twój Bóg mnie też błogosławił. Bóg, który wszedł w przymierze z tobą. No i wiemy, że Józef w Egipcie jest źródłem błogosławieństwa i życia nie tylko dla Egipcjan, ale dla ościennych narodów. Niestety, i to był taki dogmat, w którym wyrastali Izraelici, za bogactwem człowieka bogatego kryje się Boże błogosławieństwo. Ten człowiek jest Bogu miły. Jezus uderza w to i mówi: to nie jest prawdą. Za bogactwem kryje się ogromne niebezpieczeństwo. I o tym niebezpieczeństwie Jezus wspomniał w tej przypowieści o bogaczu, ubogim Łazarzu. Bogacz, który mniemał, że Bóg mu błogosławi, po tamtej stronie znalazł się w otchłani, daleko od Boga. Natomiast człowiek biedny, Łazarz, znalazł się na łonie Abrahama. I Jezus mówi, że za bogactwem kryje się niestety brak miłości bliźniego. Ten brak miłości bliźniego wynika z chciwości. A chciwość w religii objawiona, więc w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, w Kościele, w życiu chrześcijan, w życiu kapłanów, będzie wyjątkowo gorszyć. Wszelka to, że chciwość kapłanów gorszy, to wy coś na ten temat wiecie i słyszycie. Chciwość gorszy. A dla gorszycieli, Jezus tak mówi: byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu na szyi i rzucono w głębiny morskie. Przez takie topienie gdzieś tam w wodzie, w jeziorze, czy w morzu wręcz, przez uwiązanie człowiekowi kamienia młyńskiego, oczywiście już nieużywanego, i rzucenie go w głębiny wody, to budziło grozę. Taki wyrok śmierci otrzymywali recydywiści, a więc ludzie wyjątkowo podli, wyjątkowo źli. Jezus to powiedział, że ci, którzy z racji swego bogactwa są źródłem zgorszenia, braku miłości bliźniego, miłości innych, braku miłosierdzia, to są ludzie, których Bóg będzie wyjątkowo karał. Jakoś sobie apostołowie tego w środku nie mogli pogodzić. Tutaj, dotąd, całe stulecia mówiono, i to głosili uczeni arcykapłani, uczeni w piśmie, faryzeusze: my się dobrze mamy, bo nam Bóg błogosławi. Gdybyście byli święci, to Bóg też by wam błogosławił. Jezus mówi: nic podobnego, to nie jest prawdą. Chciałoby się powiedzieć: to jest tylko część prawdy, to jest u ptaka jedno skrzydło. Ale ja wam przychodzę dorobić drugie skrzydło prawdy, przypomnieć to drugie skrzydło prawdy, żebyście mogli poprawnie latać i rozumieć obecność Boga w historii. I to jest cel Ewangelii Łukasza. Mówiłem o tym na szkole biblijnej pod koniec sierpnia, że Jezus, przychodząc na ten świat, tak wyreżyserował swoje narodziny, że narodził się w stajni. Jak niemiła była to stajnia, to możemy o tym czytać u Marii Waltorty. W stajni zaprosił najbiedniejszych, ludzi odrzuconych przez elitę społeczeństwa żydowskiego, chcąc przez to powiedzieć, że Jezus w sposób wyjątkowy będzie ze swoją łaską dla tych, których ludzie krzywdzą, którym ludzie nie przynoszą miłości bliźniego. A już w Starym Testamencie, i to przypomniał Jezus Chrystus, inaugurując publiczną działalność w Nazarecie, że On przychodzi ogłosić rok łaski, zrealizować rok łaski. Rok łaski to tyle samo, co rok szabatowy, rok jubileuszowy. I o tym mówi Księga Kapłańska, o tym prawie. Księga Kapłańska, ponieważ kapłani byli wychowawcami narodu wybranego. O tym jest mowa w Księdze Kapłańskiej w rozdziale 25. Najpierw rok szabatowy. Co 7 lat Co siódmy rok nie wolno było uprawiać roli, zbierać owoców, które się urodziły w innego grona, które winnica urodziła, na znak, że wszystko jest własnością Boga Stwórcy, ba na znak, że żyją w ziemi obietnicy, którą Bóg darmo dał, najpierw obiecał Abrahamowi i jego potomstwu, a więc wszystkim Izraelitom, a później darmo dał przez wejście Izraelitów do ziemi obietnicy, a to wejście się dokonało nie dzięki temu, że Izraelici byli mocniejsi od tych siedmiu narodów pogańskich mieszkających w warowniach, tylko dlatego, że poczynając od cudownego przejścia przez Jordan, tylko że Bóg to dał dzięki swojej łasce. I co siódmy rok mieli sobie odświeżać w pamięci fakt, że ta ziemia należy do Boga, że jest własnością Boga Jahwe i każdy mógł przychodzić i sobie nazrywać czy naścinać winny gron winnicy bogacza, nazbierać owoców w sadzie bogacza. To, co pole urodzi, też mógł z tego korzystać. Niejako Bóg wydziedziczał bogatych, chciwych i dotykał chciwości. Ale też powiedział Bóg, ja sprawię, że rok przed rokiem szabatowym będzie taki urodzaj, że wszystkim ludziom, dawnym właścicielom starczy na 3 lata. Przez to Bóg chciał katechizować, ewangelizować ich niejako. Przypominać, że nie może być wśród was bogatych, ponieważ to, co macie, jest własnością Boga, należy do wszystkich. No i oczywiście w roku 7 lat szabatowych dawało rok pomnożone przez 7, dawało rok jubileuszowy. Wtedy te przywileje jeszcze wzrastały. Niewolników trzeba było puścić wolnymi, oddać to, co się bogatym od bogatych kupiło, zwrócić im znowu. Było to wychowanie do tego, że uważaj, te dobra nie niosą życie w przymierzu z Panem, który się z tobą sprzymierzył, on ci niesie prawdziwe życie. W związku z tym ucz się tej prawdy. Więc to, co się działo w życiu ojcu wiary, to jest jedno skrzydło, bo Bóg istotnie chce swoim dzieciom błogosławić i z nich, z tego błogosławieństwa czynić znak. Tym niemniej zapomniano o drugim skrzydle, które Jezus w Ewangelii Łukasza w sposób szczególny akcentuje i przypomina. Cały szereg przypowieści Jezus wygłasza, dotykając dramatu posiadania chciwości. Tej choroby, która dzisiaj króluje też w Kościele i w ogóle sobie problemu nie robimy z tego, że obok nas mogą być biedni. Uważamy, że to, co mamy, to jest moje. Lokujemy na konta, to jest moje. A w Ewangelii Łukasza to lokowanie na konto, swoje konto, się nazywa mamoną. Mamoną. Nie możesz służyć tej miłości, która przyszła na ten świat jako prawdziwe bogactwo i jednocześnie sobie organizować innego bożka, mamonę. To robimy, żeby sobie zapewnić komfort i luksus. Oczywiście, że świat, tak jak powie Apokalipsa, chrześcijaństwo w sobie, Kościół już mocą ludzką jest niereformowalny. Ani świat, ani Kościół jest niereformowalny. W związku z tym Ewangelia tylko stawia problem, mówiąc, Bóg to zreformuje. I właśnie na ten temat to wyraził Jezus Chrystus w tym krótkim w tej krótkiej przypowieści. Przymnóż nam wiary, daj nam zrozumienie, jak powinno być, jak w końcu ten problem posiadania bogactwa Ty rozumiesz i chcesz rozwiązać. Jezus na to mówi: gdybyście mieli wiarę jak ziarenko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem, przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Z całą pewnością apostołowie, słysząc tę przypowieść krótką, lapidarną, niewiele rozumieli. Chciałoby się powiedzieć, nic nie rozumieli. Bo my dopiero, i apostołowie z czasem, my dopiero z czasem, stosując tę metodę, którą Jezus nam, na którą Jezus nam wskazał, że ona nam najgłębiej będzie odczytywać Pismo Święte w Apokalipsie w rozdziale 5, mówiąc: to, co ja wygłosiłem, to ja pierwszy zrealizowałem. I moje życie jest kluczem do moich słów, mój krzyż. A więc w tej przypowieści wchodzą trzy zjawiska. Pierwsze zjawisko to jest ziarenko gorczycy, później morwa i wreszcie morze. I to musimy skomentować. Jezus mówi: gdybyście mieli wiarę jak ziarenko gorczycy. Gorczyca była symbolem nicości, czegoś bardzo znikomego. Teraz w czasie wakacji jeden z księży mi podarował w pudełeczku ziarenka gorczycy. To jest tak jak proszek, prawie że niewidoczne. Taki proszek. Ale rzeczywiście ziarenko gorczycy uchodziło za symbol znikomości, nicości. Jezus chciał powiedzieć: zbliża się moment, który będzie wymagał bardzo waszej wiary, bo ja w pełni oddania się właśnie wam, drugiemu człowiekowi, każdemu człowiekowi, będę w tajemnicy krzyża ziarenkiem gorczycy. Będę całą gorycz zła wezł na siebie. Będę niczym. Moi wrogowie, patrząc na mnie w krzyżu, będą się cieszyli: o, był wielki, czynił znaki, cuda, a teraz jest niczym. I wy też się pogubicie. I gdybyście wtedy, w Wielki Piątek, mieli wiarę ziarenka gorczycy, czy gdybyście wiedzieli, że właśnie teraz ja zabieram każde zgorszenie ze świata, wchłaniam w siebie, w swoim miłosierdziu. Ale ziarenko gorczycy wsiane stawało się prawie drzewem, sięgało 4 do 5 metrów. Co też ważne, że gorczyca to była roślina żyjąca tylko jeden rok, a więc była czymś krótkotrwałym. Natomiast morwa była symbolem drzewa nie do wykarczowania. Gorczyca jeden rok rosła, tylko rok wegetacji. Morwa potrafiła sobie żyć 600 lat. 600, bez mała nieśmiertelna. Ze względu na długowieczność miała ogromne ukorzenienie i była symbolem drzewa nie do wykarczowania. Jezus mówi, że ja w krzyżu ziarenko gorczycy wykarczuję morwę. To zło, które jest przez całe stulecia ukorzeniało się w Izraelu. Że właśnie bogactwo symbolem błogosławieństwa, poczynając od grzechu pierworodnego, ukorzeniało się pewne zło. A w tym wypadku Jezus dotyczy sfery posiadania i tego chorego mniemania w Izraelu, że jest tak samo jak ja dzisiaj uważam, że jest niereformowalne to rozmijanie się z Ewangelią, gdy chodzi o przeżywanie sfery posiadania. Żeby ono było na poziomie dziejów apostolskich. Mieli jeden umysł, jedno serce, wszystko mieli wspólne. Kościół pod tym względem to jest morwa. To zło narastało całe stulecia i jest nie do wykarczowania. Biada temu, który by próbował coś tutaj robić. Naraziłby się bardzo. A jednak Jezus mówi: gdybyście mieli wiarę, że ja w krzyżu tego dokonam, będąc ziarenkiem gorczycy, bo ja zmartwychwstanę, będąc niczym, przyniosę gorczycę jak kwitła, to pachniała miodem. Roje pszczół, owadów, wszystko do tego miodu się karmiło. A później dawała te ziarenka gorczycy, z których wyciskano drogocenny olej, który miał właściwości lecznicze. to Jezus przez to zapowiada swoje zmartwychwstanie. Ta moja postawa w stosunku do zła, pełna pokory bezgranicznej i miłości, będzie podniesiona do nieskończonej potęgi w tajemnicy zmartwychwstania. Jako zmartwychwstały wyleje swego ducha w dniu Pięćdziesiątnicy i nastąpi uzdrawianie wyrywanie morwy w dniu Pięćdziesiątnicy. Tak ubogacę wnętrze ludzkie, że i bogaci będą przynosić, składać wszystko u stóp apostołów, i też biedni będą przynosić i to składać na ręce tych, którzy tworzą, organizują wspólnotę. Czyli, że ja dokonam uzdrowienia poprzez to, nie co ludziom zabiorę, tylko dokonam uzdrowienia poprzez to, co ludziom dam. I w naszych czasach te zmiany w Kościele, które niewątpliwie przyjdą, będą polegały na tym, że Pan Jezus najpierw da, a później człowiek bez problemu zacznie się dzielić tym, co ma. Więc nie bójmy się niczego. Nie bójmy się niczego. Najpierw podać. Tak lapidarnie Jezus wyraża rozwiązanie tego drastycznego problemu, o którym mówi: niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia na tle posiadania, chciwości. Przyjdą zgorszenia. Będą zgorszenia w Kościele. Lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu szyi i wrzucono go w morze, i żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych, a więc ludzi biednych, ubogich. Uważajcie na siebie, Jezus dalej mówi. No i Jezus używa w tej krótkiej przypowieści trzeciego porównania do tego, co jest w przyrodzie, do morza. I tutaj bywalcy szkoły biblijnej powinni sobie przypomnieć taki tekst, który był czytany. Zła czynić nie będą, ani zgubnie działać na całej mej świętej górze, bo kraj napełni się znajomością Pana na kształt wód, które wypełniają morze. Czy ja w krzyżu wyrwę świat z ducha chciwości, demona, szatana przez moją pokorę, miłość? Moja miłość podniesiona do nieskończonej potęgi w tajemnicy zmartwychwstania, jako zmartwychwstały, to zło rzucę w morze miłosierdzia Bożego, przyniosę. Oczywiście jest to końcowy akord z księgi Izajasza, proroka, z rozdziału 11, gdzie mowa była o darach Ducha Świętego. I wyrośnie różdżka z pnia Jesego, zapuści się odrost z jego korzenia i spocznie na niej duch Pana, duch mądrości, rozumu, i tak dalej, i tak dalej. I dalej jest mowa o tym, o tej sielance między zwierzętami, że ludzie chciwi bardziej przypominają zwierzęta aniżeli ludzi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą. Nie będę tego dalej czytał, bo już znamy ten tekst bardzo dobrze. No i wnioski dla nas. Jezus coś tutaj jeszcze więcej mówi. Gdybyście mieli wiarę jak ziarenko gorczycy, to znaczy, że wszechmoc Boża jest udzielana tym, którzy są pokorni, którzy zło przeżywają, krzywdy przeżywają, tak jak Jezus Chrystus w krzyżu, którzy mają postawę baranka Bożego w tym świecie. Tym będzie i jest udzielana wszechmoc. Wszechmoc najpierw w stosunku do świata złych duchów, demona, pych, egoizmu. I szkoda, że ci, którzy prowadzą teraz akcję, walkę przedwyborczą, nie pamiętają o tym powiedzeniu Jezusa Chrystusa, że światu najbardziej jest potrzebna pokora. Jak piękny byłby świat polityki, tych programów, telewizji, gdyby rzeczywiście politycy mieli pokorę i miłość krzyża. Wtedy by dopiero za tą pokorą popłynęła wszechmoc i błogosławieństwo. I nie będzie błogosławieństwa, bez względu na to, kogo wybierzemy, ale wybierajmy. Nie będzie błogosławieństwa. Nie wyleje się wszechmoc, dopóki nie zmądrzeje. a daleko do tych. Znaczy mówiąc, Jezus zapowiada wstrząs. Obyście mieli wiarę wtedy, kiedy ja będę zwyciężał, bo to będzie dla was wstrząs. Oby nam, jak mówiłem ubiegłym razem w kościele, dzisiaj nie zabrakło pokory ziarenka gorczycy, żebyśmy zdolni przyznać się do tego, żeśmy tak bardzo odeszli od woli Jezusa Chrystusa, od woli bogactwa, które On nam zostawił w krzyżu chwalebnym, tej postawie wobec zła, że tu się wyleje wszechmoc. Jeżeli używam słowa wszechmoc, to jest ważne przesłanie dla mnie i dla was, bo być może nawet w tym gronie naszym wielu się zniechęciło. Powiedzieli zawsze to samo, no ale we mnie się nic nie dzieje. Wszyscy jesteśmy narażeni na kryzysy, czyli na pewien typ zniechęcenia w sferze wiary, ponieważ funkcjonuje w nas morwa, nawyk. Zainteresowani jesteśmy bardzo wszechmocą Bożą, a ona nie przychodzi. Otóż Ewangelia Łukasza nazywa się też Ewangelią drogi, że apostołów i każdego z nas Jezus przeprowadza przez pewne trzy etapy, przez tak zwaną drogę wiary. Polega to na tym, nie ma tu tablicy, że najpierw, jak my się zbliżamy do Boga, czytamy Jego Słowo, Pismo Święte, to stajemy się coraz gorsi. To znaczy więcej to słońce zła ujawni w naszym życiu niewierności. I my spadamy na dół. To jest droga oczyszczenia. Jak się słońce pojawi na podwórku, to widzimy, że trzeba sprzątnąć. Później na dole, na ostatnim miejscu jest Jezus Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem i żadnego nie pominął. Krzyżu jest na ostatnim miejscu swoim bezgranicznym sądem miłości, miłosierdzia nad człowiekiem. I to jest droga, i tam Chrystus w krzyżu chwalebny nas czeka. I to jest droga oświecenia. Oświecenia. Że ja próbowałem, nic mi nie wyszło. I ponieważ mi nic nie wyszło, bo jestem taką chodzącą morwą, w związku z tym, co mi pozostaje, Jezus mówi, pozostaje ci wiara w ziarenko gorczycy, że ja twoje zło już przetworzyłem w tajemnicy zmartwychwstania, w dary Ducha Świętego. Pozostaje ci jedno, dar siebie takim, jakim jesteś. Dawaj mi każdego dnia siebie takim, jakim jesteś, tam gdzie ja tobie się oddałem najpiękniej, jak mogłem. I zaproś mnie do siebie i nie żyj swoją grzesznością, byle jakością, tylko koniecznie przez umysł i serce ciesz się przyjaźnią ze mną, moją obecnością. Mnie wszystko dawaj, powierzaj. Nastąpi tajemnica oświecenia, kim jesteś ty i kim jestem ja. I wtedy nastąpi droga zjednoczenia. Jak nastąpi zjednoczenie, zacznie się wznosić ku Bogu, ale już moją mocą. Niczego sobie nie przepiszesz. Niczego. I apostołów Jezus Chrystus taką drogą przeprowadził. Wiemy, że mieli kłopoty z przyjęciem zmartwychwstania, bo jeżeli Chrystus zmartwychwstał, to myśmy się wyjątkowo skompromitowali. Mieli kłopoty z przyjęciem zmartwychwstania. No ale nie było wyjścia. Trzeba było przyjąć poczucie prawdy o sobie, swojej nicości i jak Bóg w swojej dobroci przerasta człowieka i go akceptuje takim, jakim jest, i wyrazili zgodę na to, żeby on w nich poszedł. Oni zostali na zawsze niczym ziarenkiem gorczycy, a Chrystus został w nich wszystkim. Tego sobie i wam życzę. Amen. Tak? Niewiele słów. A, przepraszam, tu jeszcze jest dalszy ciąg Ewangelii. Ktoś z was, mają sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź i zasiądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepacz. Jezus dalej mówi, że nie dziękuję się słudze. Po wykonaniu swoich obowiązków mówcie, słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co nam polecą. O co tutaj chodzi? Otóż Jezus nawiązuje do faktu, że w tamtych czasach posiadaczami ziemskimi byli uczeni w piśmie i faryzeusze. To byli, jak przez analogię do sytuacji polskiej kiedyś, to była szlachta, szlachta. No i byli chłopi pęszczyźniani, którzy, żeby żyć, musieli pracować jako chłopi pęszczyźniani. Jezus przypomina, nawiązuje do faktu, że oni się czują właścicielami, uczeni w piśmie Faryzeusza, że są właścicielami tych majątków ziemskich, gdzie pracują słudzy. To nie jest prawda. Właścicielem jest ten, który wywiązał się z obietnicy dająca ziemię opływającą w mleko i miód. Właścicielem jest Bóg Stwórca. On jest właścicielem. A wy wszyscy sługami jesteście. W związku z tym, jeżeli już dacie sobie skorygować wasze poglądy i przyjmiecie to bogactwo, które ja wam przygotowuję w głębinę waszego ducha, to mówcie, bądźcie pokorni. Mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy. Ponieważ nikt z was nie jest w stanie sobą dawać tego, co sobą was reprezentuje Jezus Chrystus. Zawsze będziecie nie dorastać do tego, żeby poprzez was wypowiadał się Chrystus Zmartwychwstały, Duch Święty, Bóg przynosi. Jesteście, macie zawsze powody do pokory. I to nam zostanie do końca naszych dni. Powody do pokory. Poczucie, jak staniemy na tle krzyża, Jego pokory, Jego miłości, poczucie niedorastania. To tym razem już byłoby tyle. Krótko mówiąc, ważna jest pokora, bo pokornym Bóg łaska daje, pysznym się sprzeciwia. Ważne jest, byśmy się nie wstydzili tego, co jest w nas naprawdę, byśmy to przynosili do Jezusa Chrystusa, w krzyżu Jemu oddawali i mówili, próbowałem i wiele mi to dało. Ty wejdź w moje życie. I wtedy następuje to, o czym Jezus mówi w Ewangelii Jana. Jestem krzewem, winny wyra to roślami. Beze mnie nic nie możecie. Dopiero ten tajemniczy pierwiastek winorośli dopiero mnie będzie przemieniał we mnie owocowo.